To jest mój pierwszy raz tutaj. Nigdy wcześniej nie usługiwałem w Cieszynie. I dziękuję pastorowi za zaproszenie. A też wierzę, że będziemy mieć czas, w którym będziemy mogli spojrzeć w Słowo Boże. Wiecie, kiedy modliliśmy się, zawsze kiedy słyszę, jak lud Boży pragnie Ducha Świętego, to przychodzi mi do głowy, że tak przyjemnie jest prosić Boga, żeby powiał Duch Święty, żeby Duch Święty pośród nas działał. I modlimy się, przyjdź Duchu Święty, modlimy się, Panie, daj nam doświadczać obecności Ducha Świętego. Ale często okazuje się, że kiedy przychodzi ten Duch Święty i zaczyna nam pokazywać to, jak Bóg nas widzi, kiedy przychodzi Duch Święty i zaczyna stawiać przed nasze oczy, zaczyna przekonywać o grzechu, sprawiedliwości, sądzie, zaczyna wprowadzać w Bożą prawdę, okazuje się, że czasami wcale nie to mieliśmy na myśli, o co żeśmy prosili Boga. Że my na myśli mieliśmy poetycki wieczór, a Bóg miał na myśli, żebyśmy nie poszli do piekła. I chciałem wam powiedzieć, że wierzę, że dzisiejsze słowo Duch Święty będzie pieczętował, że będzie kładł wasze serce coś, co ostatnio Pan mi położył, kiedy się modliłem. I coś, czym dzisiaj chcę przed wami stanąć. I zawsze proszę Boga, żeby to On przyznawał się do tego, co jest głoszone. Kiedy mamy na myśli, mówimy czasami, używamy takiego określenia, taki też jest tytuł mojego dzisiejszego słowa, Boża resztka, to kiedy, co mamy na myśli, gdy mówimy Boża resztka, Biblia mówi o takich ludziach, że jest ktoś taki na świecie jak Boża resztka, ale chcę wam powiedzieć z góry, ustanowić pewnie coś, zanim zacznę posuwać się dalej w głoszeniu słowa, że kiedy Bóg mówi Boża resztka, na pewno nie ma na myśli waszego zboru, waszej denominacji, waszych poglądów religijnych. Na pewno nie ma na myśli zboru w Chełmie, ani zboru w Cieszynie. Kiedy Bóg mówi Boża resztka, to nie ma na myśli żadnej denominacji. Resztka to nie jest zbiór przekonań. Resztka to jest styl życia przed Bożym obliczem i pośród mnogości ludu Bożego. Bóg ma swoich ludzi, którzy są Jego resztką, rozproszoną w różnych miejscach. Z góry powiem, że nie chodzi mi teraz i nie mam nic przeciwko żadnym denominacjom i żadnym zorganizowanym zborom. Uważam, że są potrzebne, tak jak są potrzebny, jak potrzebny jest kubek, żeby woda w nim mogła stać. Ale żeby się nie rozlała. Ale Bóg patrzy do kubka, a nie na kolor kubka. Chcę wam powiedzieć, Boża resztka to styl życia przed Bożym obliczem i tym chciałbym się dzisiaj zająć. I Boża resztka to nie jest to, kiedy my siebie tak nazywamy, ale kiedy Bóg nas tak nazywa. Wierzę, że wielu z was nosi w sercu miłość do Boga, bo przyszliście we wtorkowy wieczór, aby słuchać Słowo Boże. Jedni z was są poszukiwaczami Bożej prawdy, inni wiedzą, gdzie chcą iść i przychodzą się karmić. Widziałem już wielu ludzi, którzy nazywają się wybrańcami, nazywali się resztką Bożą, ale brakowało im pasji dla Pana i brakowało im rezygnacji z udziału swojego ja. Byli raczej gotowi pożreć brata w imię swojej denominacji czy religii, niż być prawdziwie Bożą resztką. Też nie o takich ludziach mówię. Wiecie, ja mam pragnienie pogłębiania mojego duchowego życia i podobania się Bogu tam, gdzie Bóg mnie postawił. Bóg mnie postawił jako pastora zboru w Chełmie. Bóg mnie postawił jako tego, który może mieć ten przywilej jeździć, głosić Słowo Boże w różnych miejscach naszego świata. I zawsze powtarzam, nie dlatego, że jakąś szczególną szkołę skończyłem, bo ledwie w ogóle jakąś skończyłem, ale dlatego, że Bóg w cudowny sposób każdego z was chce użyć jako swoje narzędzie i jeśli Mu na to pozwalamy, Pan będzie to czynił. Amen? Chwała Jezusowi i chcę popatrzeć dzisiaj na Bożą resztkę. Niech Bóg błogosławi to słowo, bo wierzę, że ma Pan, że Duch Święty ma dla was przesłanie. Wiecie, Boża resztka ma jeden cel w naszych czasach. Oni zdecydowali się nie mieć nic z tej chwały, która należy się Panu. To jest ich natura, to jest w głębi serca podjęta decyzja, że wszelka chwała należy się Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi i tylko Jemu. Że wszelka chwała należy się Bogu, a nie człowiekowi. Oni zdecydowali. Są w różnych zgromadzeniach, rozproszeni po całej ziemi, czasami w zborach, które idą przez problemy, czasami w krajach, w których grozi śmiercią za to, w co wierzą, ale głębi ich serca podjęli decyzję. Panie, jeśli będzie w moim życiu chwała, to Tobie chwała. Jeśli będzie w moim życiu błogosławieństwo, niech to będzie Twoje błogosławieństwo. Jeśli będzie w moim życiu obecność, to Twoja obecność niech to będzie. Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom, mówi Słowo Boże, ustami Izajasza, w księdze Izajasza, 42 rozdział, 8 werset. Nie oddam mojej chwały nikomu. I tyle, jeśli chodziłoby o wstęp. I chciałbym, abyśmy czytali dzisiaj z Księgi Sędziów. Wiecie, ludzkie decyzje i wysiłki dokonują wyborów. My dokonujemy różnych wyborów w naszym życiu, ale na koniec tak naprawdę Bóg będzie decydował, co było słuszne i to chciałbym wam pokazać, kochani, w Słowie Bożym. Bóg będzie decydował, kto będzie miał udział w tym ostatecznym, wspaniałym zwycięstwie. To Bóg będzie decydował, którzy będą wchodzić przez tą wspaniałą bramę. I my potrafimy z tłumu odróżnić protestantów, katolików, potrafimy odróżnić luteran, ewangelików, zielonoświątkowców, ewangelicznych i baptystów. Potrafimy czynić podziały na w naszych oczach ludzi duchowych albo nieduchowych. Ale Bóg spośród nich wszystkich odróżnia swoją resztkę, swój lud. Tych, którzy czekają, kiedy na odgłos trąby najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Panu, a potem będzie zabrana reszta. I wierzę, że Duch Święty do tego przygotowuje dzisiaj Kościół. I popatrzcie na pewną niezwykłą historię. Księga Sędziów, 7 rozdział, od 1 wersetu czytam do 9. Księga Sędziów, 7 rozdział, kto szuka, od 1 do 9. Większość z was zna tę historię. Jerubal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem stał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod. Zaś obóz Midianczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. I rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midianczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny, sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o którym ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę, wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, odstaw osobno, tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wynosiła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midianczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Zabrali tedy z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby. Resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów, lecz owych 300 mężów zatrzymał. a obóz Midianczyków miał poniżej od siebie, w dolinie. Tejże nocy rzekł Pan do niego: wstań, targnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce Twoje. Chwała Jezusowi. To jest Słowo Boże. Wiecie, Bóg się nie zmienił. Ja wierzę, że Pan jest taki sam, jak był w czasach Gedeona, tyle, że więcej nam się objawił. Bóg się nie zmienił i wczoraj, dziś i na wieki jest taki sam i wcale nie potrzebuje wielu ludzi, żeby świat zobaczył Jego chwałę. Bóg nie potrzebuje wielu, lecz Bóg potrzebuje wiernych. Bóg potrzebuje wiernych ludzi, a nie wielkiego tłumu. I każde zwycięstwo, jakie odnosimy w naszym życiu, każde zwycięstwo naszego życia, każdy duchowy sukces mamy po to, aby oddać Jemu chwałę i aby Jezusowi była w tym chwała. Bóg nie patrzy na ilość. Wiecie, czemu Bóg nie patrzy na ilość? Bo sam Bóg wystarczy. Amen. Sam Bóg wystarczy. On nie potrzebuje, by mu ktoś pomagał. My jesteśmy tylko wczepieni w Jego chwałę. My jesteśmy tylko uczestnikami Jego chwały. I to jest nasz przywilej, że Bóg może nas używać. To Jemu jest chwała, a my z drżeniem możemy patrzeć, jak On ją sobie przyjmuje. Wiecie, czasami odnoszę wrażenie, że nasze dzisiejsze chrześcijaństwo XX wieku, czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie myślą, że robią Bogu w ogóle wielki przywilej, że dają Mu swoje życie. Że robią Bogu wielką łaskę, że oddają Mu swoje życie. Wiemy, że z tej historii, że tych 300 ludzi wystarczyło, chociaż Słowo Boże mówi nam, że wcale nie byli najlepiej uzbrojeni. To nie byli jacyś wyjątkowi jacyś komandosi izraelscy, to nie był jakiś niesamowity specoddział do specjalnych zadań, który miał Gedeon, ale tych 300 wystarczyło Bogu, ażeby była widoczna Jego chwała. I Słowo Boże wyraźnie pokazuje nam, że nie byli uzbrojeni w jakąś szczególną broń, w jakąś specjalną, tajemną broń, którą mieli pokonać swojego przeciwnika. To byli zwykli ludzie. Żadne oddziały specjalne i dzisiaj do zwykłych ludzi, takich jak ty i ja, Bóg kieruje swoje słowo. Wiecie, wszystko to, co mieli, kiedy Bóg ich posłał na tamtą wojnę, wszystko to, co mieli, to mieli Boże prowadzenie i mieli Boże słowo. Czyli dokładnie to, co wy dzisiaj w Cieszynie, czy skądkolwiek jesteście, możecie mieć. Mieli Boże słowo i Boże prowadzenie. Mieli trąbkę, mieli garnek i światło pochodni. Tak niewiele w oczach świata wszystko, co Bóg powiedział, że wystarczy. Mieli też niezrozumiałe wybranie Boże. Nie rozumieli, dlaczego właśnie ich Bóg wybrał. Większość z nich zadawała być może sobie pytanie, co we mnie jest takiego, że Bóg wybrał mnie, a nie mojego sąsiada. Że Bóg wybrał właśnie mnie, a nie kogoś, kogo znam. I tak samo my dzisiaj. Wielu z nas nie rozumie, dlaczego Pan okazał się łaskawy właśnie dla nas. Ja nie wiem, dlaczego Bóg obdarzył moje życie taką łaską. Nie zrobiłem nic, aby Bóg błogosławił mnie tak, jak mnie błogosławi. A jednak Pan wybiera sobie ludzi, błogosławi ich rodziny, błogosławi ich zbory, błogosławi ich społeczność. I Jemu niech będzie chwała i dziękczynienie za to, że mamy dostęp do Boga. Amen? Jemu niech będzie chwała. Nie ma tu żadnego z nas, który by sobie zasłużył na to, żeby mieć dostęp do tronu Bożego. Ani jeden z nas nie zasłużył. Wiecie, z tym, co mieli, Bóg posłał ich w świat, ażeby przynieśli Jemu chwałę. I kiedy patrzę na to, jak Bóg im nie wybrał, kiedy patrzę na Ciebie, jak Bóg Ciebie wybrał, to też nie wiem dlaczego. W niczym nie jestem lepszy niż mój sąsiad. Niewiele rzeczy mój sąsiad robi lepiej niż ja robię, a jednak Bóg w cudowny sposób, wiele lat temu, z przekonaniem o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, rzucił mnie na kolana i mogłem się nawrócić, powierzając mojemu Zbawicielowi moje życie. Patrzę na to, wiecie, dzisiaj wróg nadciąga nad Kościół. Dzisiaj Kościół stoi przed wielkim wyzwaniem. Dzisiaj wcale nie jest łatwiej być chrześcijaninem niż było kiedyś, jest trudniej. Nawet starsi bracia mówią, że dzisiaj jest trudniej niż było kiedyś, chociaż materialnie w niektórych aspektach jest łatwiej. Dzisiaj wróg staje przeciwko Kościołowi, przeciwko Bożym ludziom i coraz więcej zborów będzie się modlić, będzie wołać do Pana, żeby Pan coś uczynił. Znam coraz więcej i więcej pastorów, jeszcze po Polsce, którzy przychodzą i mówią do mnie: Mirek, nie wiem jak u Was, ale u nas mamy dość tego, żeby być ciągle pokonanym. Chcemy stawać dla Boga, ale prawdziwie na Jego zasadach. Wiecie, był czas, że ludzie się oszukiwali, że wystarczy zaśpiewać 5 piosenek o tym, jak maszeruje armia Pana i diabeł będzie uciekał, ale diabeł nie uciekł. Nie wystarczy tupać nogami czy pokapać coś wodą święconą. Jedyne czego diabeł Bóg przez małe B tego świata boi się, to tej Bożej świętości, którą nasz wszechmogący Bóg położył w nas. Chwała niech będzie Jezusowi. To jest to, czego się boi. Jeśli tego w nas nie znajduje, to już jesteśmy przegrani. Już jesteśmy przegrani, nie mamy szans. Wiecie, Bóg postawił Kościół tutaj, w tych dziwnych czasach, w których żyjemy, i pośród nas Bóg sobie będzie wybierał resztkę, która będzie miała udział w Jego zwycięstwie, w Jego dziele i będzie oglądać Jego działanie. Tak jak w czasach Gedeona wróg nadciągnął. Naród Boży był ograbiany z różnych rzeczy. Napadali Izraelitów Midianici. Napadali z jednej i z drugiej strony. Palili ich pola. Ludzie kryli się w jakichś schronach, w jaskiniach. Narzekali, ale nie bardzo mieli wpływ na cokolwiek. Chowali się, bo nie było nikogo, kto by stanął. Poprzedni sędziowie odeszli, umarli, nie było ich. W Izraelu wiara coraz bardziej upadała. Niektórzy wtedy myśleli sobie po cichu, tak jak ja czasem myślę sobie po cichu, kiedy idę po ulicy. Wiecie, kiedy idę po ulicy przez chełmskie centrum, przez deptak w Chełmie i widzę spijaczony polski naród, przeklęte polskie ulice, mówię: Boże, co z tym wszystkim możemy zrobić? Jak to uczynić, żeby to się zmieniło? Po cichu, czasami wypowiadane szeptem, wymarzone takie marzenia o wolności i o radości, o tym, żeby mój kraj, żeby mój naród spotkał Boga. I myślę, że Gedeon patrzył po raz kolejny, jak spalili im pola. Patrzył, jak po raz kolejny zniszczyli ich zasiewy. Patrzył po raz kolejny, jak budowali swoje domy, ktoś je palił, ktoś je grabił, ktoś je niszczył. Zobaczcie, ile dzisiaj ludzi mamy w zborach, którzy patrzą swoje życie do tyłu i widzą po horyzont tylko pustynię. Niby tyle lat wierzący, ale już dawno nikt się nie nawraca. Niby tyle lat wierzący, ale właściwie nic się nie dzieje. Inni patrzą i odnoszą jakieś zwycięstwa, ale wszyscy jako Kościół marzymy, żeby zacząć doświadczać w tych nienormalnych dniach wielkiego wylania Ducha Świętego i doświadczać mocy Bożej, aby ludzie widzieli, że nasz Bóg jest przy nas. Amen? Amen. Macie takie marzenia? Amen. Ja tak marzę, ja tak po cichu mówię. Wiecie, kiedy przychodzi czas, ja wiem, że Pan pamięta, chociaż my zapominamy. Pan pamięta i zaczyna zwracać się do swojego ludu. Można się też pogodzić i żyć sobie letnim, byle jakim chrześcijańskim życiem, i będziemy doświadczać najazdu za najazdem. Tak jak Izrael, będziemy się kryć po dziurach. Nie będziemy się przyznawać do Boga ani przed ludźmi, ani przed każdym, kto nas o to zapyta. Po prostu będziemy sobie żyli z dnia na dzień aż do śmierci. Ale to nie jest Boży plan dla Kościoła. Boży plan dla Kościoła brzmi, że Kościół nie powinien się wstydzić Syna Bożego. Że Kościół powinien żyć wizją tego, po co przyszedł Jezus. Na nasze domy, na nasze rodziny On napada, na nasze dzieci, na nasze zdrowie, na nasze myśli, na to, czym my jesteśmy. Wiecie, kiedy patrzę na nasze dzieci u nas w zborze, kiedy codziennie wieczór klękam do modlitwy z moimi dziećmi, kiedy mnie nie ma moja żona, klękają z dziećmi i modlą się, ja patrzę i wiem jedno, że przyszedł ten, który przyszedł, żeby mordować, kraść, zabijać i rozpraszać, a my musimy stanąć i dać mu mocny odpór. I potrzebujemy wiedzieć, jakich ludzi Bóg może używać i jacy ludzie oglądają Boże zwycięstwo. Resztka Boża pojawia się wtedy, kiedy następuje koniec, kiedy Kościołowi wydaje się, że już jakoś po ludzku to wszystko się ułoży, kiedy ci, co mieli zrezygnować, już zrezygnowali, kiedy ci, którzy nie bali się marzyć, zaczynają marzyć głośno, kiedy w zborze Gedeona stanęło ku jego boku 32 tysiące ludzi, Izrael znowu zaczął marzyć, żeby Bóg coś uczynił, a Bóg już wcześniej zaczął przemawiać do swojego sługi Gedeona. Kiedy Gedeon stał, u jego boku stało 32 tysiące uzbrojonych mężów, wtedy poczuł, że nie jest byle kim. Wtedy poczuł, że może już iść. Ale zacznijmy od początku. Jak to było? Jak już powiedziałem, naród był zmęczony ciągłymi najazdami. I otrzymują przywództwo, otrzymują sędziego, kolejnego męża Bożego, którym był Gedeon. I zaczyna się nowe poruszenie. Zaczynają wierzyć, że mogą. Bo Gedeon gdzieś w ciszy, gdzieś szeptem swego serca marzył, żeby Bóg coś dla nich uczynił. I Bóg objawia się Gedeonowi i powiada do Gedeona: mężu waleczny. Czy Gedeon wcale o sobie nie myślał, mężu waleczny. Wcale o sobie tak nie myślimy. Gedeon mówi Panu, że wiecie, gdyby parafrazować to, co on odpowiedział Bogu, to przez wszystkie słowa, które on do niego mówi, przebrzmiewa mi ta prośba o realność. On mówi jakby: gdzie jest realność Bożego Słowa i tych wszystkich świadectw przeszłości, które słyszałem? Panie, gdzie jest to wszystko? Gdzie są te dni, kiedy słyszałem, jak w cudowny sposób Kościół błogosławiony był, jak nasz naród w jego wypadku, Izrael, doświadczał Twojej obecności? Bóg przychodzi, mówi: mężu waleczny. A całe jego serce krzyczy, całe jego wnętrze mówi: Panie, gdzie jest Twoja realność? Czy to prawda te wszystkie historie, które słyszałem? Czy to prawda te cudowne opowieści o tych, którzy szli przede mną? Czy dzisiaj tylko przypomniało mi się, opowiadałem u pastora w domu coś, co mi opowiadał mój przyjaciel, kiedy jego ojciec staruszek prowadził nabożeństwo. Przypomniało mi się, jak podczas nabożeństwa kobieta weszła do zboru i poszła do przodu i niosła taką kupę szmat w ręce. I ludzie spojrzeli, co ona chce, ona mu przerwała kazanie, stanęła z płaczem i mówi: moje dziecko mi zmarło dzisiaj w nocy, ja tego nie przeżyję, zrób coś, wiem, że tutaj w tym kościele coś możecie zrobić. I zaczęła płakać. Wiecie, ten staruszek spokojnie przerwał swoje kazanie. Podszedł i w taki zwykły sposób położył swoją rękę na tych szmatach i mówi: Panie Jezu, co my mamy robić? I wiecie, nie zdążył nawet zacząć swojej modlitwy, jak to dziecko się rozpłakało i zaczęło płakać. I kobietę, wiecie, musieli trzymać, żeby z kolei nie zemdlała w drugą stronę. Wynieśli ją po prostu, z żywym dzieckiem posadzili, a Bóg okazał się Bogiem wielkim, prawdziwym, który przychodzi, żeby błogosławić swój naród, żeby błogosławić swój lud. I ja w to wierzę dzisiaj. Głupi jestem w oczach świata. Jestem głupcem w oczach mędrców, ale wierzę, że Bóg coś ma dla tego kraju. Nie wierzę, że to tak musi wyglądać. Nie wierzę, że tak muszą wyglądać nasze ulice. Nie wierzę, że ten kraj musi się tak staczać. Wiecie, Bóg pokazał wtedy Gedeonowi, mówiąc mu: mężu waleczny, a jego serce było pełne wahania. Nie powiem zwątpienia, ale wahania w to, czy to wszystko to prawda, że Bóg jest wielkim Bogiem. I Gedeon chciał powiedzieć może w tamtym dniu Bogu, że się nie nadaje. Że on się nie nadaje do takiego zadania, podobnie jak mówił Mojżesz. Ja zawsze mówię w ten sposób. Jeśli chcesz, żeby Bóg powołał cię do swojego dzieła, jeżeli Bóg powołuje jakiegokolwiek człowieka do służby, gdyby Bóg dawał wcześniej, tak jak w zakładzie pracy, dają taką aplikację do wypełnienia i tam pytałby o to, co potrafisz, to wiecie, kiedy idzie człowiek do szpitala na przykład i pisze w szpitalu, czy szuka szpital, że poszukuje utalentowanego chirurga, to gdybyś poszedł do szpitala i dał im papiery hydraulika i powiedział: ja mogę być chirurgiem, wszystko robię, to na pewno nikt cię nie dopuści do chirurgii, bo musisz wypełnić aplikację, żeby wiedzieli, kim jesteś. Jeżeli pójdziesz do innej firmy i powiesz: ja się znam na rurach, dopuśćcie mnie do komputerów, też cię nie dopuszczą. Ale u Boga jest inaczej. Ja wierzę, że gdyby Bóg podczas, kiedy powołuje człowieka, gdyby tak było, tak nie jest, ale gdyby tak było, że Bóg daje dokument do podpisania, to tam na tym dokumencie pisałoby: ja niżej podpisany wierzę, że nic nie mogę bez tego, który mnie wzmacnia. Ja niżej podpisany wierzę, że do niczego się nie nadaje, że nic nie wiem i niczego nie potrafię. I gdybyś się pod tym podpisał, wtedy Bóg by ci powiedział, że teraz dopiero możecie używać. Ja wierzę, że duża słabość Kościoła jest w tym, że nam się wydaje, że tak dużo wiemy. Że nam się wydaje, że tak dużo możemy i że jest nas tak wielu. Gedeon chciał powiedzieć Panu, że się nie nadaje i nie wiedział, że to jest wszystko, co Bóg chciał właśnie usłyszeć. że właśnie na taką odpowiedź Bóg powołuje człowieka i mówi, a więc idź i powiedz to, co ja ci powiedziałem. Po prostu zrób to, co ja do ciebie powiedziałem. I tutaj jest coś niezwykłego. Mamy tutaj wypowiedzianą Bożą opinię o teraźniejszości i o przyszłości, o stanie ludu Bożego. Pierwsza sprawa dotycząca teraźniejszości i druga dotycząca przyszłości. A więc pierwsza, Bóg powiada, jest ich za dużo. O, to nie jest zmartwienie dzisiejszych pastorów. Ale Bóg mówi, jest ich za dużo. Za dużo masz ludzi. Dlaczego? Bo Bóg mu pokazuje przyszłość. Jak Bóg to widzi, wyniosą się ponad mnie, ponad Boga. I Bóg widział, czym to się skończy, jeśli ten 32-tysięczny tłum wyruszy na Midianitów. Wyniosą się ponad Boga, a pycha zawsze przychodzi przed upadkiem. I Bóg prorokował, Bóg mu dał słowo dotyczące przyszłości. Jest ich za dużo. Taki naród musi upaść, bo wierzą w siebie, a nie wierzą we mnie, w swojej słabości. Nie chcę powiedzieć, że Bogu się nie podoba, kiedy się dużo ludzi nawraca. Nie chcę powiedzieć, że Bogu się nie podobają duże zbory. Bogu nie podoba się, kiedy wierzymy w naszą wielkość. Bogu nie podoba się, kiedy uważamy, że jesteśmy strasznie wielcy. Wiecie, prosty przykład wam powiem, taki z mojego podwórka. Kiedy przychodzisz, sami sobie uczciwie odpowiedzcie, teraz nie mam racji. Przychodzisz do kaplicy przed nabożeństwem, tak? I widzisz w kaplicy brudną podłogę, brudne szyby, nieposprzątaną kaplicę. Wiecie, co wtedy ludzie mówią? Przychodzę ja, przychodzi jeszcze dwóch braci i mówią, wiecie co, tu nikogo nic nie obchodzi, ja się w ogóle nie chcę tutaj modlić. Zobaczcie, ktoś powie, że sprzątanie kaplicy to jest nieduchowe. Ale kiedy patrzysz, jaki jest brud wokoło, wtedy ludzie mówią, w tym domu Bożym nikogo nic nie interesuje, nikogo nic nie obchodzi i ich wiara zaczyna samym podupadać. Jak inaczej jest, kiedy przychodzę ja i bracia, widzę posprzątaną kaplicę, błyszczącą podłogę, poukładane krzesła i śpiewniki. I któryś z braci powiada, aż się chce żyć. Zobaczcie, ktoś był i oddał Panu chwałę. I wtedy czujemy się, że żyjemy, że jesteśmy żywym organizmem. Zobaczcie, myślę, że mnie zrozumieliście. Ktoś powie, sprzątanie jest nieduchowe, ale przez to sprzątanie ktoś dziękuje i błogosławi Boga za to, że ktoś inny w ciszy oddał chwałę Bogu i coś się dzieje. Co jest tajemnicą resztki? Co jest tajemnicą wybranego ludu Bożego? Wiecie, Gedeon miał 32 tysiące ludzi i Bóg powiedział, jest ich za dużo. I dzisiaj też czasami w zborze jest nas za dużo, chociaż jest nas za mało. Zaraz wam wyjaśnię, o co mi chodzi. Wiecie, co jest tajemnicą resztki? Resztka. To się może nie kojarzy dobrze, jeśli ktoś myśli o jedzeniu. Że resztki zostały. Ale u Boga resztka ma wielkie znaczenie. Gedeon zebrał wielką 32-tysięczną armię i Bóg mu powiedział, ty przeliczysz tą armię. I ty wybierzesz. I zaczyna im mówić o trudzie tego, co ich czeka. I gdyby Gedeon mógł im powiedzieć to, co Jezus wypowiedział wiele, wiele lat potem, wiele setek lat potem, kiedy już Gedeona dawno nie było, to słowami Jezusa to brzmiałoby, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. To nie jest przesłanie, po które dziś ludzie przychodzą na nabożeństwa. Dzisiaj ludzie przychodzą na nabożeństwa po to, żeby ich kłamać z kazalnicy i mówić, że Bóg chce, żeby byli bogaci, uśmiechnięci i nigdy nie mieli żadnych problemów. Kiedy Jezus stał i powiedział, kto nie pije mojej krwi i nie je mojego ciała, nie jest godzien. Tłumy się odwróciły i powiedzieli, my nic z nim nie mamy. Garstka została przy Jezusie. I mniej więcej takie słowa powiedział Gedeon do swojej armii. Przed nami walka i trud. Przed nami niełatwe życie i chwała Boża do zdobycia. A Jezus to samo, ale innymi słowami powiedział. Kto utraci swoje życie dla mnie, ten naprawdę zyskał swoje życie. A kto nie chce za mnie swojego życia utracić, ten już jej tak stracił. Usłyszeli, że walka będzie trudna. I że może przyjść strach, że nie będzie łatwo. I Gedeon powiedział, kto z was nie jest gotowy, wracajcie do domu, kto nie chce iść za mną. niech idzie do domu. Kto nie je mojego ciała, kto nie pije mojej krwi, nie jest godzien, mówił Jezus. Wiecie, co to znaczy? To znaczy utożsamiać się z Kościołem. Czasem, kiedy jest wieczerza pańska w Kościele, ja słyszałem, jak raz jeden pastor mówi, żeby sprawdzić siebie, żeby wszyscy mieli pewność, że są bez grzechu. Ja mówię inaczej. Jeśli ktoś myśli i ma pewność, że jest bez grzechu, jest doskonały, lepiej, żeby nawet nie dotykał wieczerzy. Słowo Boże mówi nam, by się utożsamiać z Kościołem, zanim wyciągamy swoją rękę. Inaczej, żeby rozróżniać ciało pańskie. Amen. Żeby wiedzieć, kim jesteśmy. Wielu ludzi się odwróciło i poszło na taką mowę. I Słowo Boże wyraźnie nam pokazuje, że im więcej Jezus dawał rybek i chleba, tym większe tłumy przychodziły. Im bliżej był krzyża, tym mniejsze tłumy były. Im więcej w Kościele głosi się kazań o krzyżu, tym mniej ludzi chce tego słuchać. Tym więcej ludzi będzie was nienawidzieć, że tylko krytykujecie, powiedzą. Bo ich egoistyczna natura zostaje osądzona. I wtedy powiedzą, że nie ma miłości. Chcę wam powiedzieć, jeżeli na zwiastowanie o krzyżu ktoś mówi, że nie ma miłości, to ja odpowiadam, nie ma miłości większej jak ta. Ludzie myślą, że miłość to jest wtedy, jak przychodzę i podam wam 5 kroków do lepszej osobowości i 3 kroki do wyleczenia się ze zranienia. Za chwilę będzie Kościół, będziemy tacy delikatni, że nas zranią nawet ogłoszenia po nabożeństwie. Ale Gedeon mówi, kto nie jest gotowy, niech idzie do domu. Kto nie jest gotowy, niech zbiera swoje manatki i idzie do domu. I wtedy zostało ich trochę. 22 tysiące poszło do domu, a trochę zostało. Wiecie, wróg zniszczył nam już tak wiele bez walki, i teraz muszą stanąć naprzeciwko wroga, tak jak wy musicie stanąć, tak jak Kościół musi stanąć. A diabeł nic nie zamierza oddawać. Diabeł ci nie zamierza dać twojego męża bez walki. Diabeł mi nie zamierza dać mojej rodziny bez walki. Diabeł nie zamierza mi dać ludzi, których trzyma, których jak pijawka wysysa. A potem wyrzuca do kosza lekką ręką. A Bóg mówi, ty idź ich zdobyć. Ale najpierw Bóg ich zatrzymuje i Bóg ich mówi, kto nie jest ze mną, kto nie chce iść za mną, kto nie chce nieść krzyża, nie jest godzien. Gedeon mówi, kto nie chce walczyć, kto nie chce ponieść trudów, kto nie chce ponieść trudu niewyspania, trudu długiej podróży, trudu długiej modlitwy, trudu dawania siebie, nawet wtedy, kiedy cię pół świata ma za wariata, niech lepiej wraca do domu. I niech dalej pielęgnuje swoją egoistyczną opinię o sobie. Przyjdzie dzień, gdy wszyscy staniemy. Nie wiem, gdzie będziesz stał przed tronem Bożym, kiedy Bóg będzie patrzył na twoje życie, ale współczuję ci, jak po jednej twojej stronie będzie stał Wigerswot, po drugiej będzie stał Hudson Taylor, za tobą będą stali misjonarze, którzy tracili dzieci, żony, będą stali ludzie, którzy z niewyspania i wycieńczenia umierali dla tej Ewangelii. A Bóg wtedy ciebie spyta, czy mój syn miał chwałę w twoim życiu? Czy twoje życie przyniosło chwałę mojemu synowi tam, gdzie cię postawiłem? Co my powiemy wtedy? Czy powiemy, że Panie, wiesz, w za łatwych czasach nas postawiłeś? Mogłeś nas postawić w czasach, kiedy rzucali lwom na pożarcie ludzi. Wtedy byśmy wiedzieli, co robić. Bzdura. Jeśli pośród dobrobytu nie potrafisz być wierny swojemu Bogu, jakże wystoisz mu wiernie? Aż do krwi, gdy przyjdzie na to czas. A wierzę, że przyjdzie czas. Wiem, że przyjdzie na to czas. Co jest tajemnicą resztki? Tajemnicą resztki jest to, że kiedy Bóg mówi, kto chce stać przy mnie poprzez wszystko, to jedną z cech, które rozróżniają resztkę Bożą, jest to, że w ich sercu słychać, ja chcę. Ja chcę. Chcesz to, zabieraj mój dom. Chcesz to, zabierz to, co mam, ale ja chcę. Miałem przyjaciela, który nazywał się Giord. I mafia wysadziła mu w powietrze jego dom. Kiedy go wezwali i pojechał zobaczyć na gruzy po tym domu, całe życie budował, żeby na starość odpocząć. I w końcu, kiedy miał 64 lata, już prawie był blisko emerytury, już prowadził zbór i służył Bogu z całych swoich sił i przenocował kilku ludzi, którzy się nawrócili z mafii. Oni się o tym dowiedzieli, wysadzili, spalili jego dom do podłogi. Nic nie zostało, dziura w ziemi. I on tam stał na tych zgliszczach. I wielu z nas myślało, że on się załamie. Że już nigdy nie będzie takim pastorem, jak dla nas był. Ale chcę wam powiedzieć, on się nie załamał.
Tam na tych zgliszczach widzieliśmy go, jak stał. Długo myślał. A potem, kiedy przyszedł do zboru, powiedział tylko: teraz szatan nie ma mi co już brać. Już mi zabrał wszystko, już tylko ja zostałem. A ja go będę teraz bił i bił i bił. On już nie ma co brać. Wiecie, my myśleliśmy, że się załamie. Gdyby się wtedy załamał, to załamałby się 2 lata przed końcem swojej drogi. 2 lata później zginął tragicznie w wypadku. Widzicie, 2 lata wcześniej Bóg wiedział, że dom mu już nie będzie potrzebny. Gdyby się wtedy załamał i zaczął bluźnić Bogu, to kiedy spojrzeć by potem na to z wieczności, to wielu ludzi by powiedziało: zobaczcie, 2 lata przed końcem życia przestał być wierny. Na szczęście nie przestał. Był gotowy iść swoją drogą i uczył nas tego. Czasami człowiek musi dokonać wyboru. I to jest pierwsza cecha Bożej resztki, że dokonuje wyboru. Że przestaje się bać niewygody. Kiedy mistrz Stad został misjonarzem, to został misjonarzem z powodu jednej decyzji. Szedł po ulicy i zobaczył reklamę, na której pisało: ludożercy czekają na ciebie, misjonarzu. I tak go to poruszyło, że postanowił zostać misjonarzem. I stał się wielkim mężem Bożym. Położył wszystko. I Bóg chciał w tych 300 ludzi, których wybrał przy Gedeonie, położyć swoje światło i ci ludzie mu wystarczyli. Chciał tych, którzy nawet pijąc wodę nie odrywali oczu od celu. Chciał tych, którzy nawet pijąc wodę wiedzieli, po co i dokąd idą. Bóg chciał w 300 ludzi położyć światło. Świat powie: tyle nie wystarczy. Jemu tyle wystarczyło. Ale nie stało 300. 22 tysiące poszły do domu. I Gedeon stał przed armią 10 tysięcy ludzi, z których każdy mówił: my jesteśmy ten prawdziwy Kościół. My jesteśmy ten prawdziwy lud Boży. My jesteśmy tymi, którzy mówią: Tobie, Panie Boże, stoimy przed Tobą i się nie wrócimy. 10 tysięcy ludzi zeszło na brzeg. Gdyby wtedy Bóg dopuścił, że wróg by zaatakował, to większość z nich by wyrżnęli, a oni by nawet nie wiedzieli, kto i za co ich zabił. Bo nie zwracali na nic uwagi, jak pili. Większość by zginęła. Ale Bóg zobaczył, jak Gedeon wybrał. I Bóg powiedział: w porządku, to jest wasz wybór. A teraz ja wam, Kościele, pokażę, jak ja was widzę. Pośród nich byli stróże, wędrowcy, ludzie czuwania, ludzie gotowi żyć dla Boga we wszystkim. I Bóg ich tam naznaczył. Tacy prawdziwi pielgrzymi. Tych 300 miało Bogu wystarczyć. Wiecie, z wojskowego punktu widzenia w tamtych dniach taka armia to już nie była armia. Tyle to mogło namiotu królowi pilnować, ale nie na wojnę iść. Z wojskowego punktu widzenia. Ale Bóg dużo dalej patrzy niż my. Zobaczcie, dopiero dzisiaj strategzy odkrywają, że mała, zawodowa i oddana dziełu armia jest dużo lepsza niż ogromna armia ludzi, którzy nie wiedzą, po co i dokąd idą. To dopiero dzisiaj likwidują pobór do wojska tego mięsa armatniego, a wybierają zawodową armię, bo odkryli, że człowiek z przekonaniem. Kiedyś słyszałem, że zawodowy żołnierz takiej jednostki jak Grom potrafi zabić ponad 100 żołnierzy, zanim sam zostanie powalony. Pomyślcie, jest tak wyszkolony. Z tego wynika, że taka jedna jednostka Grom byłaby w stanie zmieść całą dywizję, zanim by ich ktoś okrążył i zabił. Nie znam się na tych rzeczach, gdzieś się naczytałem rzeczy. Wiem jedno, Bóg sobie wybrał resztkę. Z wojskowego punktu widzenia beznadziejna sytuacja. I to, co jest teraz w tej historii dla nas, co jest w tej historii dla ciebie, który jutro musisz iść do pracy, do swojego biura czy zakładu, a może nawet pracy nie masz i jutro musisz znowu spotkać codzienność taka, jaką ona jest. Przyjdzie kolejny dzień, nie będzie Gedeona, nie będzie nabożeństwa, przyjdzie kolejny szary poranek. Co dla ciebie jest w tym Słowie Bożym? Jakie wnioski może z tej historii wyciągnąć siedzący w ławce kościelnej spracowany człowiek? Ty i ja, bracie i siostro kochany, co dla nas tutaj jest? Wiecie, ta historia opowiada nam o odrzuceniu swojej letności. Ta historia opowiada nam o tym, abyśmy odrzucili nasz letni stan, aby ludzie, którzy wiedzą, że nawróciliśmy się, aby wiedzieli, że my naprawdę się nawróciliśmy. Bóg patrzy na to, co robisz. Bóg patrzy na to, jak pijesz. Bóg patrzy na to, jak wędrujesz. I z tego wyniknie Boży wybór, czy będziesz tą resztką Bożą, czy nie. Bogu wszystko jedno, co ty będziesz głosił. Pastor mi dzisiaj opowiadał, że tu w mieście macie jakąś sektę, czy coś takiego, co chodzą i mówią, że nie trzeba mieć żadnego zorganizowanego zboru, nie trzeba mieć żadnej denominacji. Ja wam powiem, kto to jest naprawdę. To są lenie śmierdzące, którym się nie chce sprzątać kaplicy i mieć żadnej odpowiedzialności. To jest prawda na temat tych ludzi. To są nie mężczyźni, tylko zniewieścieli obywatele jacyś, którzy nie chcą przyjąć na siebie odpowiedzialności za malutkie dzieci w kościele, za nasze żony spracowane, które nie chcą wziąć odpowiedzialności dla staruszków, którym jest potrzebny zbór, żeby ktoś ich przyszedł odwiedzić. Przyjdzie dzień ich starości i samotności i wtedy odkryją, że nic by się im tak nie przydało, jak zbór, który by ich kochał. Uwierzcie mi. Ja nie o tym teraz mówię. Ale Bóg sobie nie będzie wybierał według tabliczek na naszych budynkach. Bóg sobie nie będzie wybierał według naszych słów. Bóg będzie wybierał według postawy naszego serca, według trudu, który na siebie bierzemy, według tego, że się nie boimy, według tego, że niełatwo nas obrazić, że niełatwo sprawić, żebyśmy zaczęli kogoś nienawidzieć. Taki jest morał tej historii dla spracowanego codziennością człowieka, że Bóg chce cię widzieć wiernym w tym, gdzie cię postawił. Bóg chce cię widzieć wiernym niekoniecznie tylko za kazalnicą. Jeśli trzeba, sprzątaniu zboru. Jeśli trzeba, idź do starszych. Jeśli trzeba, zajmij się dziećmi. Bóg chce cię widzieć, jak jesteś wierny w tym, co ci dał. Bóg patrzy na to, co robisz. I od tego będzie zależał Boży wybór, czy będziesz resztką. Dzisiaj wielu ludzi wierzy, że to wszystko jedno, co robią. Ważne jest, jaką tabliczkę mają i co deklarują swoimi słowami. Twoimi słowami nikt się nie naje. Twoimi słowami żaden człowiek się nie nawróci. I jeśli Bóg nie będzie ciebie używał, to twoje słowa nie będą chlebem życia. Czasem ludzie mówią, w drugą skrajność idą i mówią, a co ja mogę, bracie, za stary jestem. No co ja mogę? I potem żyją i wierzą w to kłamstwo i żyją zgodnie z nim. Chcę wam powiedzieć, mam zboże u nas w hełmie. Tu jest róża od nas w hełma, ona wie, przy niej to mówię, że mamy w zboże jedną staruszkę. Taka kobieta, o której byście powiedzieli, że ona nic nie może. Pewnego dnia przyszedłem do kaplicy, wszystkie śpiewniki stare były posklejane i ładnie pooprawiane. I nie mogłem znaleźć, kto to zrobił. Aż w końcu w gruntownym śledztwie wyszło, że to ona, bo mi inni powiedzieli. Ona nie mówiła, a co ja mogę, bracie, ja już chora i stara. Wzięła i zrobiła to, co mogła zrobić. I była w tym wierna Bogu. Czytałem o innej staruszce, to już nie jest od nas ze zboru. Czytałem o niej w książce, o starej kobiecie, przykutej do inwalidzkiego wózka, mieszkającej w takich zwykłych, robotniczych barakach. Czytałem, jak pewien brat poszedł ją odwiedzić, bo usłyszał o niezwykłej służbie, którą ona... Krótkie pomieszczenie. Tam nie było wiele mebli, tam nie było wiele garków, bardzo niewiele miejsca zajmowała ta część do życia, ale większość pokoju była zastawiona pakunkami z listami z całego świata. Okazało się, że ta staruszka miała taką służbę od Pana, że pisała do najgorszych więzień, na wojnę, na front i pisała listy, pocieszała żołnierzy, więźniów, skazanców, nieuleczalnie chorych, ludzi w ośrodkach, gdzie byli skazani na samotność. W różnych domach dziecka, w więzieniach, tam wszędzie, gdzie ludzie cierpieli samotność i nie wiedzieli, że Jezus ich kocha. Ta starowina pisała listy do nich i wysyłała i tak służyła swojemu Bogu wiernie, aż do śmierci. Nie mów, żeś jest za młody albo za stary. O, jak gdybyśmy chociaż raz w życiu prawdę powiedzieli sobie, dlaczego nic nie robimy. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga, mówi Słowo Boże. To jest to, co dzisiaj robi Bóg. Bóg spogląda i patrzy, czy szukasz Boga. Po co się szuka Boga? Po to, żeby się Go zapytać, Panie, a co chcesz zrobić z moim życiem? Jak Ci się moje życie może przydać? Od ogrodu Eden słychać aż do dzisiaj Boże wołanie, w którym Bóg pyta Ciebie i mnie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A my mówimy często, Panie, ciągle nie mam dla Ciebie czasu. Bo jestem zajęty robieniem w pieluchę, potem jestem zajęty chodzeniem do przedszkola, potem jestem zajęty chodzeniem do szkoły, potem jestem zajęty robotą, potem jestem zajęty czekaniem na listonosza, aż przyniesie emeryturę, a potem jestem zajęty grobem. I nie mam czasu dla Ciebie. Ciągle nie mam czasu. W niedzielę powiedziałem do mojego zboru słowa, jestem przekonany i myślę, to samo myślę, że mógłbym powiedzieć do każdego zboru, z którego jesteście tutaj. Że wiem jedno, że to zgromadzenie dawno już by diabeł rozbił i rozwalił na strzępy. Jest tylko jedno, co sprawia, że jesteście tam, gdzie jesteście i służycie Bogu tam, gdzie Mu służycie. Są tacy, którzy wiedzą, do kogo i jak się modlić. Amen. Zgadzacie się? Gdyby nie modlitwa, już by ruiny po nas były. Gdyby nie społeczność z Bogiem, już by nas nie było. Wiecie, to może się wydawać twardą mową, ale czy wszyscy z nas są na modlitwie? Czy wszyscy z nas oddali swoje serce na służbę Panu? Czy wszyscy z nas wołają o swój zbór, o swoje zgromadzenie, aby z niego Bóg uczynił miejsce, gdzie nasze dzieci poznają Pana, gdzie nasi starcy będą się cieszyć, gdzie nasz lud będzie mógł znaleźć wsparcie i miłość? Odpowiedź każdy sobie sam powinien dać. Albo mam udział w zwycięstwie Bożego zgromadzenia, albo siedzę tu i tylko dlatego, że inni się modlą, jeszcze w ogóle żyję. Sami sobie musimy odpowiedzieć. Łatwo się pogrążyć w świecką codzienność i zapomnieć, po co żyjemy dla Boga. Bardzo łatwo. Nie zawsze jest łatwo za to żyć dla Jezusa. Nie zawsze jest łatwo stawać. W tą niedzielę, przepraszam, sobotę, byłem na ewangelizacji na ulicy razem ze szkołą biblijną, którą obok naszego zboru mamy. Wyszli na ulicę i zaczęli głosić. Patrzyłem na nienawiść w oczach ludzi. Niełatwo było stać tam w tłumie na tym deptaku i zwiastować Jezusa. 2 tygodnie temu też była taka ewangelizacja i mojego zastępcę, jednego z najbliższych mi braci w zborze, jajkami pobili. Ludzie krzyczeli, wyzywali od najgorszych. Gdybyś wyszedł na ulicę i śpiewał najgorszą pijacką piosenkę, nikt by się nie odważył nic powiedzieć. Ale jeżeli wyjdziesz na ulicę, żeby zwiastować imię Syna Bożego, ludzie będą Cię nienawidzieć. 2 tygodnie temu obrzucili tą grupę ewangelizacyjną naszą jajkami i pomidorami, dlatego że jeden z nich wyszedł, a tam na deptaku stali w całym rzędzie ci, co sprzedają papierosy. Wyszedł i z taką odwagą, jakiej mu można pozazdrościć, stanął, wyciągnął rękę i powiedział do nich, wy handlujecie śmiercią, wy handlujecie nieuczciwie. I powiedział im, co o tym myśli. W tym tygodniu znów im głosili i jutro znowu wychodzą na ulicę. A świat ich nienawidzi. Diabeł się aż trzęsie. Kiedy widziałem, jak próbował podejść, żeby pobić człowieka, który głosi, to nie mógł się zbliżyć bliżej jak 3 metry. Bóg wie, kto się go nie wstydzi, chcę wam powiedzieć. Bóg wie, nie zawsze jest łatwo iść tą drogą, z której odwróciło się 22 tysiące, a potem Bóg ich posłał nad wodę. Potem pili i wiecie, co Gedeon zobaczył? Gedeon stał na brzegu morza, brzegu rzeki, przepraszam. Stał tam na brzegu i zobaczył 9700 mężczyzn, jak ze spuszczoną głową ciągną swoje miecze po piasku i idą do domu, bo Bóg im powiedział, że się nie nadają. Jeszcze parę minut wcześniej stali gorliwie i mówili, my jesteśmy resztka, my jesteśmy tymi, co zostali. Zobaczcie, 22 tysiące idzie do domu, a my stoimy. A Gedeon mówi, no zrobiłem dobrze swoją robotę może. Nie wiedział, że się pomylił w oczach Bożych. Niewieluchno 9700. 300 zostało. Pan patrzy, czy jest kto rozumny, który by szukał Boga i chciał tak żyć. Ja mówię, Boże, wybacz mi moje wszystkie bezrozumne wieczory i bezrozumne dni. Kiedy żyłem, jakby Ciebie nie było. Kiedy żyłem, jakby chrześcijaństwo było po to, żeby mi się lepiej żyło. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus, pisał Paweł do Efezjan. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Wszystko, co się bowiem ujawnia, jest światłem. Kiedy siedzimy w kościele i przychodzi mąż Boży, który wie, co Bóg chce, abyście słyszeli, to Chrystus zaczyna świecić. Wiecie, co się wtedy dzieje? Kiedy Chrystus zaczyna świecić, ludzie widzą wszystkie ukradzione dziesięciny, wszystkie ukradzione wieczory. Ludzie widzą wszystko, co sprzeniewierzyli. Ludzie widzą wszystkie swoje kłamstwa, swoje brudy, swoje cudzołóstwa i masz dwa wyjścia. Albo znienawidzić tego, który głosi taką Ewangelię i świecić tą pochodnią z rozbitego garka w oczy. Albo powiedzieć, Jezu, zmiłuj się nade mną, bo nie przeżyję tego. Wielką rzeczą jest modlić się do Boga. Boże, daj mi zobaczyć siebie tak, jak Ty mnie widzisz. A potem wielką rzeczą jest nie upaść, kiedy już Bóg pokaże, ale oddać to Jemu i wtedy dopiero brzemienia się pozbywasz. Wiecie, ilu ludzi nienawidzi, jak ja głoszę? Za co? Nikomu nie wyzywam, nikogo nie obrażam. Kiedyś na jednym nabożeństwie powiedziałem, że złodziej może siedzieć w kościelnej ławce, a jego dziesięcina nie jest w pichlerzu, gdzie chyba mnie znienawidziło ze 100 ludzi po tym kazaniu. A jeden to wstał i mówi, co mi ubliżasz? Ja mówię, ja nie wiedziałem, że ci ubliżam, dopiero teraz wiem, kim ty jesteś. I tyle lat minęło od tego kazania, a ja ciągle otrzymuję listy, ciągle otrzymuję pisma. Niedawno Mateusz mi posłał kolejne, pamiętasz? I o to samo chodziło. Zobaczcie, Chrystus świeci. I kiedy tak świecimy, dostajemy listy. Ja dostaję, Mateusz dostaje, przysyła mi i mówi, zobacz, co napisali. Nie zgadzają się ze słowem, w które wierzymy. Czemu się nie zgadzają? Bo kradną, jakby nie kradli, nie mieliby problemu. Znaczy, nie trzeba naubliżać ludziom, żeby cię nienawidzili. Jezus powiedział, mnie świat nienawidził i was będą nienawidzieć. Mnie poprowadzili i was poprowadzą. Mnie szatan chciał odkał całą drogę, jak szedłem, zabić i was będzie chciał. Przyjdzie dzień wyboru, przyjdzie dzień walki. Oni wzięli światło. Tych 300 ludzi wzięło światło i dzbanek i poszli rozbili dzbany. Wiecie, to był znak tego, że ich stare ja zostaje rozbite, żeby świecił Chrystus. Kiedy nasze stare, obrażalskie ja zostaje rozbite i kiedy sobie mówię, nikt mnie już nie obrazi, nikt mnie już nie wyprowadzi z równowagi, nikt więcej mnie nie poniży, bo będę stał w imieniu Jezusa. Wtedy rozbija się twój gliniany garnek, nasze ego kruche. To ten garnek, który próbuje garncarzowi mówić, że jest Panem. To ta nasza obrażalska, zła cielesność. I zaczyna świecić Chrystus. Duch Święty zaczyna przez nasze życie nie tylko się przelewać, przekonywać świat o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Zaczniesz być wzywany na różne narady. Zaczną cię nienawidzieć i nie będą ci potrafili powiedzieć za co. Mnie raz wezwali na rozmowę ważni religijni ludzie. Ja się pytam, mówię, bracia, powiedzcie mi, co powiedziałem w waszym zborze nie tak. Co powiedziałem nie tak, a ja publicznie wyjdę przed ludzi i powiem, przyznam się, że zbłądziłem, jestem młody, zdarzyło mi się, pomyliłem się. Wiecie, co oni mi odpowiedzieli? Nie, nie, mówię, bracie Kulec. Brata głoszenie, my się 100% doktrynalnie zgadzamy. Brat ma po prostu zły punkt widzenia. A mówię, wybaczcie, ja za głupi jestem, ja nie rozumiem, o czym wy mówicie do mnie. To dobrze mówię, czy źle mówię? No dobrze, tylko źle brat patrzy. Czy ja nie jestem politykiem. Polityk może mówić 40 minut i nic nie powiedzieć. Mnie Bóg nie powołał, żebym moje życie zmarnował na jakąś słomę albo siano. Bóg mnie powołał, żebym był i żył dla Jezusa. I do ciebie Bóg, i ciebie Bóg do tego powołał. Amen. Po to cię Pan powołał. Wiecie, diabeł ma ciągle problem z takimi ludźmi, jak tych 300 od Gedeona.
Mam jeszcze czas?
Diabeł ma problem. Wiecie, oni byli tymi, których pośród tłumów Bóg zauważył i wybrał. I ja teraz się was chcę zapytać, na co patrzymy, kiedy patrzymy na Kościół? Co widzicie, kiedy ja mówię słowo Kościół? Czy widzicie to samo, co Bóg widzi? Na co patrzymy, kiedy mówimy o Kościele? Na te wspaniałe 32 tysiące Izraelitów? I mówimy, to jest zgromadzenie pańskie? A Bóg mówi do Gedeona, do człowieka, przesiej ich, 22 tysiące idzie do domu. Nie wiadomo, ilu się obraziło. Zostaje 10 tysięcy. Pewnych, że to oni są resztką, wybrańcami Bożymi. Że to oni są dla Boga. Na co my patrzymy, kiedy mówimy Kościół Pański? 9700 z 10 tysięcy idzie ze spuszczoną głową do domu. Zostaje 300 tych, którzy się modlą i są gotowi na wszystko. Powinniśmy coś zrozumieć, jeśli chodzi o to, czym jest Kościół. Mówimy pochwycenie, pochwycenie. 300 z 10 tysięcy. Człowiek powiedział 10 tysięcy to prawdziwy Kościół. A Bóg mówi nie. 9700 z nich to ciągle nie ci ludzie, których ja chcę. 300 to prawdziwe. Ocalejemy z tego, co nadchodzi. I wygramy. Ale nie jako wielka siła, ale jako Boże wybranie. Wiecie, to nie jest kwestia tego, co my mówimy ludziom, że mamy takie czy inne doktryny. To nie jest kwestia tego, co my ogłaszamy. To jest kwestia tego, czym żyjemy i co naprawdę Bóg widzi w naszym życiu. Najpierw jest to, co świat nazwie Kościołem i świat mówi na Kościół wszystko. Postaw budynek, przylep krzyż, świat powie, to jest Kościół. 32 tysiące, wszyscy oczywiście wierzący. My, kiedy poczytamy trochę Biblię, powiemy, nie, nie, 22 tysiące z nich to nie Kościół. Przysłowiowe 22 tysiące. Tylko może 10 tysięcy z tego to Kościół. A potem przychodzi Boży czas. Potem przychodzi Duch Święty. Przekonuje, bada, rozjaśnia. Bóg z pochodnią idzie przez ulicę Jeruzalem, jak w jednej z ksiąg prorockich. I okazuje się, tylko 300. Tylko 300 znalazł. W jednej z ksiąg prorockich Bóg mówi, że będzie w świetle pochodni przeczesywał każdy zakamarek Jeruzalem. Każdy zakamarek twojego życia. Każdy motyw, każdą myśl. Każde słowo. Każdy moment. Gedeon dokonał przeglądu i wiele odpadło. I byłby bardzo zdziwiony, gdyby mu ktoś powiedział, że pomyli się o 9700. Czy zdajemy sobie sprawę więc, czym jest Kościół Boga Żywego? Jak bardzo się można pomylić? Jest nas za dużo w Kościele, kiedy jest nas za mało. Kiedy dopowiedziałem do mojego zboru, niektórzy siedzieli i patrzyli. Nikt się nic nie odzywał, ale nie rozumieli, o co mi chodzi. Co to znaczy, że jest nas za dużo, ale jest nas za mało? Ja powiedziałem wtedy, i tak i wy dziś siedzicie i patrzycie na mnie. A ja tu stoję i odpowiadam. Bóg mnie będzie sądził za dzisiejszy wieczór. Przyszliście. Wielu z was zapłaciło za drogę, żeby tu dojść. Ja wam dziękuję. Patrzycie, a ja przed odpowiedzialnością Bożą mam tu wam powiedzieć prawdę. Prawdę Słowa Bożego, nie to, co ja uważam prawdą. Moja prawda to jest guzik prawda. Boża prawda jest w Słowie Bożym. Wiecie, jest nas za dużo, ale jest nas za mało w Kościele. Jest za dużo, którzy chcą brać. Jest za dużo, którzy chcą mówić, co Bóg ma dla mnie. Jest za dużo, którzy chcą mówić, co Bóg może mi dać. Jest za dużo chrześcijańskich artystów, ekscentryków, którzy chcą mówić, Bóg to w taki zwykły sposób. Ale jest za mało tych, którzy chcą naprawdę coś Bogu, nie coś, całe swoje życie dać, żeby coś uczynić na chwałę Bożą. Wiecie, czemu się tak ludzie gniewają, kiedy im mówisz, że w świetle Bożej pochodni są nie w porządku przed Bogiem? Bo chcą siedzieć w krześle, chcą siedzieć na krześle w Kościele, ale nie chcą za to krzesło zapłacić. Chcą siedzieć przy świetle, ale nie chcą płacić za prąd. Chcą słuchać Słowa Bożego, ale nie chcą płacić za benzynę. Chcą być, pójść do nieba, ale nie chcą zapłacić za świadectwo. To nie chodzi o pieniądze. Ja nie jestem jakiś ksiądz, który wam koperty teraz podsuwa do ręki i powie, płaccie. Chcę wam powiedzieć, Bóg chce, żeby wasze życie było ofiarne. Bóg chce, żeby wasze życie było uczciwe. Bóg chce, żeby wasza dziesięcina była w spichlerzu. Wasza modlitwa przed Bożym ołtarzem. Wasze przebaczenie u braci. Wasze dzieci by widziały świadectwo. Wasze żony by dziękowały za was Bogu. Bóg chce mieć was całych. Amen? To jest to, co Bóg chce. Ja nie mówię o pieniądzach. Jest nas za dużo do brania, za mało do dawania. Wiecie, oni byli na tym świecie, ale nie byli z tego świata. Oni byli Bożymi wybrańcami, bo nie byli z tego świata. I Bóg powiedział, tych 300 mi starczy, niech idą. I dzisiaj diabeł atakuje kłamstwem. I mówi w wielu sporach, żyjcie jak chcecie. Zbawieni jesteście, macie, żyjcie, róbcie co chcecie. Ludzie wierzą w tyle fałszywych rzeczy. Dlaczego? Po to tylko, żeby nic nie zmieniać. I nie chcemy zobaczyć, jak wygląda nasz kraj. Nie chcemy zobaczyć, że to, co mieli nasi dziadkowie, co mieli nasi ojcowie, sprawiało, że grzesznicy, że pijacy płakali i pokutowali. A dzisiaj się świat delikatnie uśmiecha i mówi, o, wy dziwaki, no, idźcie, idźcie już. A my pokornie z jego ręki jemy. Nasze zwycięstwo jest możliwe tylko ze światłem Ewangelii, wprowadzeniu Duchem Świętym. Tak żyje Boża resztka. I Gedeon, kiedy usłyszał, do czego Bóg go ma powołać, wziął runo i poszedł sprawdzać Boże Słowo. Wiecie, my jesteśmy dzisiaj Kościołem, który może być prowadzony Duchem Świętym. Każdy z was może wstać i modlić się o pełnię Ducha Świętego, ale Gedeon tego nie miał. Miał za to runo. W tamtych dniach Gedeon tego nie miał. Położył przed Panem runo. I to świadczyło o jednym, że był zainteresowany, jaka jest Boża wola. Chciał mieć 100% pewności, że to, co robi, to robi dla Boga. Słyszałem raz jednego kaznodzieje, który w swoim kazaniu potępił Gedeona i mówił, to był straszny błąd niewiary. Wiecie, to był z tych takich tak zwanych kaznodziejów wiary, co wam powiedzą, żebyście sobie przed Bogiem zachcianki wymieniali jako modlitwę. Jak się modlisz o samochód, to kolor wymień i kolor tapicerki nie zapomnij. To są ci zwodziciele, którzy zwiedli i rozwodnili Kościół. Wiecie, nawet taka herbata, paczka, 10. herbata z tej samej paczki jest mocniejsza niż taki Kościół. Kiedy Kościół jest rozwodniony i nie wie, co robi. Gedeon położył runo przed Panem, nie robił żadnego błędu. Gedeon położył runo i nie jest błędem szukać woli Bożej. Bóg patrzy, kto go szuka. Bóg patrzy, kto szuka woli Bożej. Jeśli Bóg prowadzi mnie, to chcę wiedzieć, czy to On mnie prowadzi, czy lepiej, żebym został w domu. Jeśli nie On, lepiej, żebym został w domu. Jeśli nie On, mogę iść. To jest to, co Gedeon chciał. W sobotę czytałem Słowo Boże. Wziąłem Biblię i stanąłem przed Panem, mówię, Panie, pokaż mi głębię tego runa. Prosiłem, żeby mi Duch Święty objawił głębię tego runa. Co znaczyło runo dla Kościoła? Co dzisiaj Kościołowi chcesz powiedzieć przez to runo? Jak Kościół może je rozpoznać? I kiedy modliłem się, już późno w nocy, zobaczyłem coś. A nad ranem już wiedziałem, zanim poszedłem głosić kazanie do zboru. To runo pokazywało, czym jest Kościół na tym świecie. Jeżeli cały świat będzie mokry, Kościół będzie suchy. Jeżeli cały świat będzie miał suszę, Kościół będzie nawodniony. Cokolwiek by robił świat, my się odróżniamy od świata. Świat będzie we wszystkim swym złym taki sam, ale my zawsze będziemy inni, bo Bóg jest z nami. My zawsze będziemy szli Jego drogą. Zawsze będziemy się odróżniać od tego, co jest wokoło. To jest Boża resztka, Boże wybranie, Boża pieczęć, Boże potwierdzenie, że my jesteśmy czymś innym niż cała reszta wokoło. Bo jesteśmy czymś, co leży, co jest postawione przed Bogiem. Jeśli Bóg chce prowadzić, mówi Gedeon, to chce wiedzieć, że mnie prowadzi. Zanim wyjechałem do Rosji, jeden człowiek mi powiedział, jeśli Cię Bóg powołał, to jedź, bo biada Ci, jak zostaniesz. Ale jak Cię Bóg nie powołał, chłopie, zostań lepiej w domu, bo biada Ci, jak pojedziesz. Ja mu mówię, dlaczego? Bo on mówi, bo pojedziesz tysiące kilometrów od domu, przyjdzie śmierć zapytać o Twoje życie, a Ty musisz wiedzieć, że Jezus jest zaraz obok. Chwała Jemu niech będzie. I Bóg nas prowadził przez wiele rzeczy. Wiecie, jeśli Bóg z nami, to jest ten sam Bóg, który wstrzymywał słońce, rozdzielał wody, kroczył przed swoim ludem. I Gedeon słyszał wcześniej o Bogu. Gedeon się tam nie nawracał przy tym runie. On słyszał wcześniej o Bogu. Ale jego modlitwa z runem wskazuje mi na coś bardzo ważnego. Zanim zaczął działać, chciał być pewny, że nie opiera się tylko na historiach, które słyszał, ale opiera się na realnym Bożym prowadzeniu w jego życiu. Tak wiele kroków wiary dzisiejszych ludzi opiera się na tym, co tam gdzieś słyszeli, co im kuzyn opowiedział, że sąsiadce babki się przydarzyło. Ale nie chcą sprawdzić, czy na pewno Syn Boży żyje ich życiem. Czy żyje w ich życiu. Wiecie, to były złe czasy, kiedy żył Gedeon. Można było wszystko stracić w jeden wieczór. Ludzie budowali latami wioskę. Otaczali ją palisadą z drzewa. Sadzili swoje pola. Przyjechał wróg w jeden wieczór. Palono wioski, porywano dzieci, mordowano mężczyzn i zanim zrobiło się ciemno, tylko zgliszcza zostawały. I Gedeon wiedział, że wiele można stracić, ale stawał przed Panem i mówił: Panie, czy to Ty powołujesz? Czy to Ty chcesz, żebym szedł? Czy to Ty mnie stawiasz, żebym czynił to, co mam czynić? Cudownie jest stać z Boże u nas w świecie i śpiewać tą pieśń, kiedy schronię się w ramiona mego potężnego Boga. Albo jest taka stara pieśń śpiewniku pielgrzyma. Pan chce, abym był mężny w każdym dziele swym. Bóg chce, abym stał z poznaniem tego, do czego On mnie prowadzi. Oni nie wiedzieli, ilu ich jest, tych wrogów. Oni wiedzieli tylko, ilu ich jest samych. Wiedzieli, że jest ich 300, nie wiedzieli, ilu jest wrogów. Ale wiedzieli, że Bóg jest z nimi. To nie miało znaczenia. Wiedzieli jedno, nas jest 300, nie wiemy, ilu jest wrogów, ale Bóg jest z nami. Słowo Boże pokazuje, że jeden może zmusić do ucieczki 1000, dwóch może zmusić do ucieczki 10 000, a więc ilu może zmusić do ucieczki 300 Bożych ludzi? Ja nie mam kalkulatora, nie wiem. Wiem jedno, na pewno nie było tyle Midianitów. To modlący się zbór jest tym. Jeden może zmusić do ucieczki 1000 demonów, a dwóch 10 000 może stać i modlić się. Większy jest ten, który mieszka w nas i nie ma znaczenia, jaki duży jest ten, który jest w świecie wtedy. Bo większy jest ten, który jest w nas. Gdzie jaka radość widzieć lud Boży, zebrany przed Panem, wypróbowany w wielu bojach, który wie, o co im chodzi. My nie żyjemy w łatwych czasach. Mamy dzieci, mamy domy. Szatan wiele ma nam do zabrania. Szatan chce, żeby wasze dzieci poszły służyć światu. Szatan chce wasze dzieci owinąć. My musimy wiedzieć, jaki jest nasz wybór i czego chcemy. Cały zbór odpowiada za to, czym jesteśmy. My wiemy, po co szatan przychodzi. Nie muszę nikomu mówić. Wiecie, w Biblii widzimy często tą Bożą konfrontację z tym świeckim systemem. Raz udaje religię wschodu, innym razem Babilonu. Może robić to czy tamto. Udaje, że jest tym czy tamtym. Ale wyzwanie zawsze jest to same. Czy w czasach Eliasza, czy w czasach Dawida, czy w czasach Daniela, czy w czasach trzech młodzieńców izraelskich i ognistego pieca. Wyzwanie było zawsze jedno. Jeśli mój Bóg jest prawdziwym Bogiem, to niech dziś mój Bóg okaże się Bogiem. Jeśli Bóg Eliasza jest prawdziwym Bogiem, niech wstąpi ogień. Jeśli Bóg Dawida był prawdziwym Bogiem, to Dawid miał zaprowadzić królestwo. Jeśli Daniela miał ocalać pośród lwów. Jeśli Twój Bóg jest prawdziwym Bogiem, to wejdziesz przez drzwi chwały i zwyciężysz. I będziesz Bożą resztką, a Twój Bóg jest prawdziwym Bogiem. Powiadam Ci, prawdziwy Bóg Cię zbawił. Jezus był, Jezus tutaj umarł, Jezus tu zmartwychwstał i pociągnął Twoje życie. 10 000, 9700 poszło do domu. Jeśli ojciec nie pociągnie, to nikt nie pociągnie. Jeżeli ojciec nie wybierze, nikt nie wybierze. Niech nasz Bóg okaże się Bogiem. Wiecie, w wypadku Gedeona Bóg też okazał się Bogiem wszechmogącym. Czy ktoś kiedyś powie, że Bóg Mirka Kulca był Bogiem wszechmogącym? Że był Bogiem świętym? Czy ktoś kiedyś powie, że Twój Bóg był prawdziwym Bogiem? Wiecie, wszelka pycha, która rzuca wyzwanie Bogu, będzie konfrontowana. Możesz się obrażać. Cię wczoraj znowu to samo pytanie padało tam na Uniwersytecie Śląskim, które pada na wszystkich ewangelizacjach w Polsce, gdzie tylko się głosi. Czy dlaczego straszycie ludzi Bogiem? Ten liberalny, zepsuty do kości, świecki, światowy system. Oni zawsze wszystko przekręcają. Bóg mówi, lepiej, żebyście się bali, bo to jest początek mądrości. Lepiej, żebyście się bali. Bo tylko głupi mówi w swoim sercu, że nie ma Boga. Tylko głupi mówi, że Bóg nie widzi. Lepiej, żebyście się lękali Boga. Od tego się zaczyna wszystko. Najpierw poznajemy, że nasz Król jest groźny i święty. A potem poznajemy Jego łaskę, miłość. Widzimy, że nienawidzi grzechu, ale widzimy, że kocha grzesznika. Jeszcze go się bać. Bóg jest ogniem trawiącym. Bóg jest miłością trawiącą. Bóg jest święty. Amen. O, ten system, wiecie, świecki, liberalny, oni zawsze wszystko przekręcają. Wiecie, jakie przepisy mają teraz? Nie wolno ci dziecku dać klapsa, jak się źle zachowuje, ale to samo dziecko, zanim się urodzi, wolno ci skalpelem pociąć na kawałki i usunąć z matki. Taka jest prawda. Nie wolno ci psa na ulicy kopnąć, ale możesz usuwać dzieci. Taka jest prawda tego systemu. Powiedzcie, kto to mógł wymyśleć? Kiedy do klinik aborcyjnych wozi się dzisiaj ludzi, kiedy Polska jest jedynym krajem, którym tego jeszcze nie wolno, ale i tak już planują to zmienić, w tym samym czasie jakieś podstarzałe, rozwiedzione babki zakładają towarzystwa miłośników lisów i norek i są gotowi bronić je, nawet leżąc na torach. Zobaczcie, tym jest ten system nowoczesny. Wszelka pycha, która rzuci wyzwanie Bogu, będzie skonfrontowana. Bóg jako Stwórca ma przewagę i wie, gdzie mamy taki zawór bezpieczeństwa. I w swojej łasce często pozwala ludziom dojść do takiego kresu możliwości. I kiedy już uleci z nich ich pycha, kiedy już wszystko wyparuje, wtedy dopiero ludzie zaczynają płakać przed Bogiem. Dopiero wtedy zaczynają prosić o Jego miłosierdzie. Cię wielu ludzi marzy dzisiaj o ogromnych zborach. I słyszałem pastorów, którzy mówią, marzę, żeby mój zbór miał 100 tysięcy ludzi. Ale to nie jest dla Bożej chwały, ale po to, żeby wynieść siebie. I Bóg mówi, jest was już za dużo. Jest was za dużo, bo się chcecie wynieść. Chcecie z siebie wynosić, a nie moje imię święte. Gdzie dwóch lub trzech, tam ja jestem. Jeśli tam nie dostanę chwały, nie dostaniecie czwartego. Panie Boże Izraela, modlił się Ezedrasz wielką modlitwą. Panie Boże Izraela, Ty jesteś sprawiedliwy, że chociaż resztka z nas ocalała, jak to jest dzisiaj. Oto stoimy przed Twoim obliczem splamieni winą, choć nie godzi się nam z tego powodu stać przed Twoim obliczem. Modlił się Ezedrasz. Panie, nie mam nic, z czym mógłbym przed Tobą stanąć. Jest taka wspaniała pieśń. Puste ręce przynoszę przed Twój tron. Nie mam nic. Nie mam nic, a jednak ośmielam się przed Tobą stanąć. I chcę Was dziś prosić, módlcie się, Boże, daj mi zobaczyć moje życie tak, jak Ty je widzisz. A wielu z nas odechce się śmiać. Ja wierzę, że żyjemy w niezwykłych dniach dla Kościoła. Ludzi jest wielu, ale Bogu brakuje pracowników. Ludzi jest tak wielu, że mówią, a inni sobie poradzą. Starzy mówią, młodzi są, niech robią. Młodzi mówią, starzy są bardziej doświadczeni, niech robią. Mali mówią, że są za mali, a duzi, że są za duzi. Jest nas za dużo. I Bóg mówi, że będzie czas wiejadła. Będzie czas przesiewu. Będzie czas prześladowań. Stara rosyjska pieśń mówi o oblubienicy, która w ogniu prześladowań została wypławiona jak najczystsze złoto i oto idzie stanąć przed swoim panem w bieli. Kiedy Rosjanie w tajemnicy, w lesie śpiewali tą pieśń, Sułomita, oblubienica śpiewali. Kiedy śpiewali oblubienicy pławionej w ogniu prześladowań, wiedzieli, że tylko niektórzy przetrwają. Kiedy ucichły krzyki w gułagach, kiedy krew wsiąkła w piaski Koloseum, kiedy skończyły się prześladowania Kościoła, jakie były przed nami wcześniej, Bóg wiedział, którzy są Jego, a ci, co nie są Jego, uciekli do domu. Dzisiaj stoimy w nowej rzeczywistości jako Kościół. Diabeł wcale nie poszedł i nie pokutował i nie zaczął chodzić do jakiegoś kościoła. Diabeł gotowy jest niszczyć, kraść, zabijać, mordować, zrobić wszystko, żebyś zmarnował swoje życie. A kiedy przyjdzie ogień trawiący, żeby się okazało, że nic jest niewarte. Chrześcijaństwo chełpi się wielkością i bogactwem. W tym samym czasie tysiące ludzi nawet nie wie, że ich sąsiad jest chrześcijaninem. Tak jak mówię, widziałem na ulicy reakcję ludzi na Ewangelię. Rzucanie przekleństwa. Wierzę i jestem o tym przekonany, stojąc tu dziś przed wami. Bóg wybierze sobie swoich czystu. Tak jak tu dziś siedzimy wszyscy, ja i wy, spośród nas, Bóg wybierze sobie tych, którzy są Jego. Inni pójdą do domu ze spuszczoną głową. Pewnego dnia obudzą się rano, ale Kościół będzie już bardzo daleko stąd. Czas decyzji jest dzisiaj. Dzisiaj możesz się obrażać, możesz się gniewać, możesz mi powiedzieć, że jestem nienormalny i z takimi kazaniami nie powinienem przyjeżdżać. Ja się nie obrażę, pojadę spokojnie do domu. Przyjdzie dzień, że będziesz marzył, żeby jeszcze raz, jeden wieczór, być znowu tu i móc powiedzieć, wszystko daję Tobie. Ale już nikt nie będzie chciał wziąć. Najpierw zobaczyliśmy Kościół, jak widzi go świat. Było ich 32 tysiące. Potem zobaczyliśmy Kościół, jak widzą go ludzie. Zostało 10. A potem Bóg pokazał nam Kościół, jak On go widzi. I zostało 300. Noe głosił podobno ponad 100 lat. Jak myślicie, ile tysięcy ludzi do Arki weszło? 8 tylko ludzi. Bóg widzi wszystko inaczej. Będzie jak za dni Noego. Ludzie będą myśleć, że wielu jest prawych. Ale Bóg powie, ja w swoich prawych poznaję. Ja ich pieczętuję dzisiaj Duchem Świętym. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj, aby się pomodlić i powiedzieć, Boże, chcę Ci oddawać wszystko. Chcę, żebyś Ty spojrzał na moje życie i zobaczył, jak Ty je widzisz. Wszystko mi jedno, co moje stare ja mówi. Chcę za Pawłem powtórzyć, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Chcę za Pawłem powtarzać, uznaję za śmiecie wszystko, czym dziś jestem. Pokaż mi tylko, jak Ty mnie widzisz. Żyjcie tym, a przyjdzie dzień, gdzie spotkamy się w niezwykłych okolicznościach. Każdy z nas ma tylko dwa wyjścia. Wiecie, czasem ludziom się wydaje, że pastor to jest jakiś lepszy, taki bardziej odporny. Ja zawsze u mnie w zborze ludziom mówię, macie dwa wyjścia. Albo będziecie oglądać chwałę Bożą w moim życiu, albo mój upadek. Ja nie jestem żelaza, tak jak wy nie jesteście. W mocy Bożej, jeśli nie ustoimy, to sami nie ustoimy. Przyjdą dni, gdy trzeba będzie wybrać. Dzisiaj zapytajcie Boga, czy jesteście tym, za co się podajecie. Przestańcie biegać i mówić, jestem z takiego czy takiego zboru. Inni niech przestaną mówić, a zborów to nie trzeba. Zadajcie sobie pytanie, za co odpowiadacie? Co czynicie? Kto przez was odziedziczy królestwo? Kto przez was Syna Bożego zobaczy? Ilu ludzi? Ja sobie zadaję poważne pytanie co do mojego zbawienia, bo mi nie jest wszystko jedno. Nie chcę się pocieszyć tym, że dziś byłem na nabożeństwie. Chcę się pocieszać tym, że Jezus zabierze mnie, kiedy przyjdzie czas. To jest to, czym się chcę pocieszać. Niech was Pan błogosławi. Powstańmy, aby uwielbić naszego Pana.